Laudetur Jezus Chrystus, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Tu Radio Watykańskie. Wielki Post jest czasem przezwyciężenia zła i podjęcia dzieł miłosierdzia, przypomniał Benedykt XVI. Rozpoczniemy relację z modlitwy Anioł Pański. Powiemy o rozpoczętej w Polsce ekumenicznej akcji jałmużny wielkopostnej. Natomiast audycja Święty Tygodnia przypomni postacie braci Sołuńskich, Cyryla i Metodego. Na niedzielny magazyn zaprasza Państwa ksiądz Józef Polak.
Wielki Post. Czas duchowych zmagań ze złem na świecie i w nas samych. Czas zwalczania skutków i przyczyn zła. Czas nie przerzucania problemu zła na innych czy na Boga, lecz zdania sobie sprawy z własnej odpowiedzialności. Spotykając się na południowej modlitwie z pielgrzymami, papież wyjaśnił, że siły do walki z grzechem i ze złem chrześcijanin czerpie z ufnego brania swojego krzyża i naśladowania Chrystusa.
Wejście w okres Wielkiego Postu oznacza powzięcie na nowo decyzji osobistej i wspólnotowej, stawiania czoła złu razem z Chrystusem. Droga krzyża jest bowiem jedyną drogą, która prowadzi do zwycięstwa miłości nad nienawiścią, dzielenia się z innymi nad egoizmem, pokoju nad przemocą. Tak widziany Wielki Post stanowi prawdziwą okazję do zdecydowanego zaangażowania ascetycznego i duchowego, opartego na łasce Chrystusa.
Benedykt XVI zauważył, że początek Wielkiego Postu zbiegł się z jubileuszem 150-lecia objawień Matki Bożej z Lourdes. Orędzie, które Maryja nadal stamtąd kieruje, powraca również w Wielkim Poście. Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię, módlcie się i czyńcie pokutę. Przypominając, że w przypadającą jutro rocznicę obchodzony jest Światowy Dzień Chorego, papież zapewnił o swej modlitwie za chorych oraz potrzebach Kościoła i świata. Sposobną ku temu okazją będą rozpoczynające się wieczorem rekolekcje Kurii Rzymskiej, które potrwają do 16 lutego. Papieskim rekolekcjonistą jest 85-letni jezuita kardynał Albert Vanua.
Pozdrawiam wszystkich Polaków, a szczególnie siostry Elżbietanki i przyjaciół, którzy w tych dniach dziękują Bogu za dar beatyfikacji ich założycielki Marii Luizy Merkel. Niech wstawiennictwo stale wam towarzyszy, a przykład pobudza do czynu miłości bliźniego. Wielki Post niech będzie dla wszystkich szczególnym czasem miłosierdzia. Niech Bóg wam błogosławi.
Siostra Paula Zaborowska, wicepostulatorka procesu beatyfikacyjnego Marii Merkel, obecnie błogosławionej. Siostry przyjechały z całej Polski, również z innych krajów, by właśnie dziękować za tak wielki dar beatyfikacji współzałożycielki naszego zgromadzenia.
Matka Maria otwiera oczy ludziom na drugiego człowieka, żeby każdy spieszył z pomocą temu najbiedniejszemu. Wiele młodych ludzi zachwyciło się postacią Matki Marii i chce naśladować jej drogę życia.
Owoce w samym zgromadzeniu to ożywienie wiary, nadziei, miłości i my spodziewamy się też wielu powołań, o to też codziennie się modlimy.
W całej Polsce ruszyła dziś kolejna akcja jałmużna wielkopostna. Po raz trzeci ma ona charakter ekumeniczny, bowiem wspólnie prowadzą ją Caritas Kościoła Katolickiego, Eleos Kościoła Prawosławnego i Diakonia Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego. Hasłem zbiórki, z której dochód przeznaczony jest na leczenie i rehabilitację dzieci oraz osób starszych, są słowa „Bądźmy uczniami Chrystusa”. Materiał Rafała Łącznego.
Tylko do parafii Kościoła Katolickiego rozesłano aż 2 miliony wielkopostnych skarbonek. Wśród 75 tysięcy wiernych Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego rozprowadzono ich 15 tysięcy sztuk, natomiast w Kościele Prawosławnym 20 tysięcy. Jak powiedział ksiądz Marian Subocz, dyrektor Caritas Polska, Wielki Post to wspaniały czas, by po prostu dla drugiego człowieka zrobić coś dobrego.
Co okres Wielkiego Postu jest to szczególnym okresem takim intensywnym refleksji nad swoim życiem, celem swojego życia, bo on przecież dotyczy naszego zbawienia. Człowiek otrzymał wszystko od Boga, został zbawiony. I dlatego w tym okresie szczególnie staramy się robić coś dobrego. Wspólnie prowadzimy jałmużnę wielkopostną. Staramy się pomóc przede wszystkim w tym roku dla osób chorych, dzieci i osób starszych. Przygotowaliśmy 2 miliony puszek, które zostały rozesłane do parafii. 100 tysięcy tych puszek znajdzie się jako wkładka w małym gościu niedzielnym, które zostaną rozesłane również do parafii. Myślę, że ważne, że otrzymaliśmy dokument wspaniały na Wielki Post Benedykta XVI, który właśnie szczególną uwagę zwraca na jałmużnę. Dlatego, że filantropia i jałmużna to są jakieś dwie różne rzeczy. Dlatego, że filantropia, ona jest to świecka idea wypływająca z humanitaryzmu, natomiast jałmużna, ona wypływa z nauki Jezusa Chrystusa, z Jego przykładu, a przede wszystkim z tego przykazania miłości Boga i bliźniego.
Zatem akcja Skarbonka Wielkopostna ma nie tylko charakter charytatywny, ale także edukacyjny, skierowany do tych najmłodszych.
Ma szczególnie charakter edukacyjny, formacyjny, dlatego że przygotowaliśmy również katechezy dla szkół podstawowych, dla szkół gimnazjalnych, ponadgimnazjalnych, a więc to wrzucenie pieniążka, ono nie będzie samym fizycznym aktem wrzucenia, ale to dziecko będzie już przygotowane, uformowane, będzie wiedziała, dlaczego ma wrzucić ten pieniążek. Księża proboszczowie informują nas potem, że w tych puszkach są często same grosiki, pięciogroszówki. I to jest wspaniałe, że najmłodsi uczą się pracy charytatywnej.
Jałmużna wielkopostna, której pomysł powstał już przed 13 laty w diakonii Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego, skierowana jest przede wszystkim do dzieci. Najmłodsi, odmawiając sobie w czasie Wielkiego Postu drobnych przyjemności, zaoszczędzone w ten sposób pieniądze składają do specjalnie przygotowanej skarbonki. Mówi Danuta Lukas z diakonii Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego.
Szukano w ogóle nowej formy o zasięgu ogólnopolskim, takiego zmobilizowania ewangelików do wspólnej odpowiedzialności. Wybrano skarbonkę, bo może ona mieć taki wymiar edukacyjny, kojarzy się właśnie z dzieciństwem, można w to zaangażować dzieci. Może to zabrzmieć górnolotnie, ale myślę, że niekoniecznie. Myślę, że sukcesem może być na pewno uśmiech dziecka, czy po prostu polepszenie jego sytuacji życiowej, możliwość pomocy mu. Mi przychodzi tutaj do głowy taki chłopiec mały, któremu sfinansowano z tych środków protezę rączki. I trzeba to robić co jakiś czas regularnie, bo wiadomo, że on się rozwija, ale sama to możliwość, że te dzieci mogą żyć normalnie, mogą funkcjonować normalnie w środowisku. Myślę, że to jest wielki sukces, to jest sukces, który się nie jakby przekłada czy na liczby, czy na jakieś inne formy, ale myślę, że to jest najważniejsze. W ubiegłym roku rozprowadziliśmy 11 tysięcy skarbonek, czyli 4 tysiące mniej niż w tym roku i do tej pory suma, jaką uzyskaliśmy, ale jak mówię, jest to suma ciągle niezamknięta jeszcze, jest rzędu 37-38 tysięcy, ponieważ nadal widzimy celowość pomocy właśnie w leczeniu, rehabilitacji dzieci. Często są to przypadki po prostu indywidualne, czyjaś historia życia, jakiejś rodziny, która ma chore dziecko ze schorzeniem i wymaga pomocy, więc to są takie indywidualne przypadki, które wspieramy.
W Kościele Prawosławnym wielkopostna skarbonka pojawi się po raz trzeci. Ostatnie 2 lata poświęcono na zapoznanie wiernych z jej ideą. Jak powiedział ksiądz Doroteusz Sawicki, dyrektor Eleos Kościoła Prawosławnego, niezmiernie ważnym jest, iż jałmużna wielkopostna nabrała ekumenicznego charakteru.
Ten wymiar akcji trzeba bardzo mocno podkreślać. Właśnie to uczenie zbliżenia, ale równocześnie także pewnego takiego odczuwania niedoli drugiego człowieka niezależnie od jego wyznania, ponieważ ten wymiar jest chyba najważniejszym i najmniej dostrzegany. A ten wymiar materialny to taki, że no na dzień dzisiejszy no liczymy, że to będzie koło kilkudziesięciu tysięcy złotych.
Co bardziej podkreślić w tej akcji? Ten charakter zbierania pieniędzy czy tę stronę edukacyjną?
Raczej taki jeszcze może inny akcent, ten, że to wszystko, co otrzymujemy od Boga, to są nasze talenty, ale to jest nasza wypłata, ponieważ z Bożego błogosławieństwa mamy taką, a nie inną pracę. Te dary Boże nie są tylko dla nas. A więc to, że mamy możliwość otrzymać środki pieniężne, to, że dzisiaj mogą spokojnie zadbać o swoje zdrowie, oznacza również, że ktoś, kto stanie na drodze mego życia, jest również przez Boga posłany, abym wspierając Jego zapracował na własne zdrowie. Bo to nie ma tak, że jeżeli nie pomogą, to mi się nie zdarzy nieszczęście. To jest tak zwana profilaktyka. Tak się mocno podkreśla, że w medycynie trzeba profilaktyki. Ale również i tutaj, wspierając innego chorego, zabezpieczam się, by samemu nie potrzebować podobnego wsparcia. A więc ten aspekt, tak naprawdę, wrzucając ten grosik do tej skarbonki, nie czynią dobra komuś, ale dobro samemu sobie. Bo jeżeli pomogą Bożemu dziecku, to Bóg jako jego ojciec na pewno pomoże mi.
Przypomnijmy, że środki zebrane w tym roku podczas akcji Jałmużna Wielkopostna zostaną przeznaczone na leczenie i rehabilitację dzieci oraz osób starszych. Według danych Głównego Urzędu Statystycznego w Polsce jest ponad 7 milionów dzieci, z czego 350 tysięcy jest przewlekle chorych. Dla Radia Watykańskiego Rafał Łączny, Katolicka Agencja Informacyjna.
Święty Tygodnia.
Cyryl i Metody.
Przed mikrofonem ksiądz Arkadiusz Nocoń.
W czwartek, 14 lutego, obchodzimy w kościele święto świętych Cyryla Mnicha i Metodego Biskupa, patronów Europy. Byli oni rodzonymi braćmi, synami wyższego urzędnika cesarskiego. Obydwaj otrzymali staranne wykształcenie. Po ukończeniu nauki starszy z braci Metody wstąpił do klasztoru. Cyryl natomiast przyjął święcenia kapłańskie. Pełnił też obowiązki sekretarza patriarchy i wykładał na Akademii Cesarskiej, gdzie ze względu na jego erudycję i mądrość nadano mu przydomek filozofa. Doceniając intelektualne przygotowanie obydwu braci i ich talenty dyplomatyczne, cesarz Bizancjum wysyłał ich z trudnymi poselstwami. W czasie jednego z nich odnaleźli relikwie świętego Klemensa, papieża i męczennika, które później przekazali papieżowi. Punktem zwrotnym w życiu Cyryla i Metodego była prośba Rościsława, księcia Moraw, do cesarza Michała III o przysłanie misjonarzy, którzy by ludom słowiańskim, zamieszkującym to wielkie wówczas państwo w Europie Środkowej, głosili Ewangelię w języku dla nich zrozumiałym. Przyszli do nas rozliczni nauczyciele z Włoch, Grecji i Niemiec, mówili wysłannicy księcia Rościsława, i uczą nas oni rozmaicie, ale nie mamy nikogo, kto by nas uczył zrozumiale. Cyryl i Metody nadawali się do tej misji znakomicie. Obydwaj znali język słowiański, prawdopodobnie ich matka była Słowianką. Choć zmęczony jestem i chory, pójdę tam z radością, miał odpowiedzieć Cyryl na prośbę cesarza. Przygotowując się do działalności wśród Słowian, stworzyli oni najpierw 40-literowy alfabet, który doskonale oddawał dźwięki występujące w języku słowiańskim. Nazwano go później głagolicą. Tym właśnie alfabetem zapisywali przekład Pisma Świętego i ksiąg liturgicznych na język słowiański, kładąc podwaliny pod całe piśmiennictwo słowiańskie. Wpływy Cyryla i Metodego sięgały bowiem Kijowa. Widoczne były wśród Chorwatów, Czechów, a nawet Wiślan. Ich nowatorska działalność umacniała wiarę chrześcijańską wśród Słowian, którzy cieszyli się, jak odnotował ówczesny kronikarz, gdy im we własnej mowie głoszono wielkość Boga. Niestety, nie wszystkim jednak to się podobało. Pod adresem braci wysunięto fałszywe oskarżenia, jakoby próbowali oderwać Słowian od prawdziwej wiary. Byli nawet prześladowani. Metody 2 lata spędził w więzieniu. Wezwani do Rzymu spotkali się jednak ze zrozumieniem papieża Hadriana II, który wyraził zgodę na sprawowanie liturgii w języku słowiańskim. Cyrylowi nie dane jednak było wrócić na Morawy. W Rzymie ciężko zachorował. Umierając na rękach brata, zdążył mu jeszcze powiedzieć: byliśmy jedną parą w zaprzęgu, jedną bruzdę ciągnąc. Ja teraz padam u zagrody, dnia swego dokonawszy. Ty zaś nie porzucaj nauczania naszego, przez nie możesz lepiej osiągnąć zbawienie. Z encykliki Slaworum Apostoli papieża Jana Pawła II. Cyryl i Metody stanowią jakby ogniwo łączące, jakby duchowy pomost pomiędzy nurtem tradycji wschodniej i zachodniej Kościoła Powszechnego. cały Kościół dziękuje Ci, Boże, który wezwałeś narody słowiańskie do wspólnoty wiary za ich spuściznę i wkład, jaki wniosły do dziedzictwa powszechnego. Oby ten wkład nie przestał nigdy ubogacać Kościoła, kontynentu europejskiego i całego świata. Oby nie zabrakło go w świadomości współczesnych nam ludzi. Pragniemy przyjąć w całej rozciągłości wszystkie te wartości, które narody słowiańskie wniosły i wnoszą do duchowego dziedzictwa Kościoła i ludzkości. Trzydziestego pierwszego grudnia 1980 roku papież Jan Paweł II ogłosił świętych Cyryla i Metodego współpatronami Europy. Kim dla Europy Zachodniej był święty Benedykt, tym dla Europy Wschodniej byli święty Cyryl i Metody. Byli nie tylko apostołami Słowian, ale także ojcami całej słowiańskiej kultury. Pontyfikat Jana Pawła II starał się przywrócić świadomości europejskiej istnienie słowiańszczyzny i znaczenie wschodniej duchowości. Urodzony na Morawach, wybitny znawca kultury i religii chrześcijańskiego wschodu, kardynał Tomasz Szpidlik powiedział w jednym z wywiadów: podobnie jak kiedyś, w pierwszych wiekach, mieliśmy szkołę aleksandryjską i antiocheńską. Podobnie dzisiaj mamy duchowość niemiecką, francuską, włoską. Nie mamy jednak syntezy duchowości europejskiej. Ta właśnie duchowość, którą Europa powinna przekazać nowym ludom, musi czerpać ze wszystkich tradycji europejskich, w tym także z tradycji wschodniej. Wiemy już, co dali Kościołowi Żydzi, wiemy, co dali Grecy, Rzymianie, Niemcy. Nie widzimy jednak tego, co dali Słowianie. Może właśnie teraz nadszedł ku temu czas. Chodzi o to, aby wypracować syntezę chrześcijaństwa europejskiego, aby można ją było przekazać nowym narodom. Prowadziłem kiedyś kurs duchowości w Afryce. Gdy mówiłem o duchowości wschodniej, Afrykańczycy pytali mnie: dlaczego chrześcijaństwo nie przychodzi do nas w takiej właśnie formie? Trzeba bowiem wiedzieć, iż myślenie abstrakcyjne, tak typowe dla Zachodu, jest im zupełnie obce. W czym wyraża się duchowość słowiańska? W pieśniach, w poezji. Narody słowiańskie mają znacznie więcej pieśni religijnych, o wiele więcej niż na Zachodzie. Niestety, duchowość tych pieśni nie jest dostatecznie zbadana. Podobnie jest z poezją religijną. To jest zadanie, które dzisiaj przed nami stoi. Papież Jan Paweł II uświadomił Europie istnienie drugiego płuca, wschodniej duchowości i tradycji. Naszym zadaniem jest, aby obydwa te płuca oddychały rytmem równomiernym. Boże, Ty przez świętych braci Cyryla i Metodego doprowadziłeś narody słowiańskie do światła Ewangelii. Otwórz nasze serca na zrozumienie Twojego słowa i uczyń z nas lud zjednoczony w wyznawaniu prawdziwej wiary. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen.
Audycja Święty Tygodnia w opracowaniu księdza Arkadiusza Noconia kończy już nasz niedzielny magazyn. Tu Radio Watykańskie. Dziękujemy Państwu za uwagę. Laudetur Jezus Chrystus.